Olenka, jak jest mówienie językami po ukraińsku?
Mówię nie mogę.
Jak?
Mówię nie mogę.
O tym Paweł będzie kazał. Słuchajcie, na początek kazanie będzie z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, słynnego rozdziału. A na początek przeczytamy dwa. Słuchajcie, mam nadzieję, że od czasu do czasu już zaczynacie zwracać uwagę i wychwytywać niektóre rzeczy ze struktury tekstu. Dlaczego rzeczy są tak, a nie inaczej przedstawione. No i właśnie zaczniemy od tego, aby zwrócić naszą uwagę na strukturę tekstu. Zobaczcie, jak się skończył 12 rozdział. I zobaczcie, jak się rozpoczyna 14 rozdział. Zobaczcie, jak fajnie się to rozkłada. 12 rozdział, 31 werset. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I 14 werset, 14 rozdział, 1 werset. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. I zobaczcie ramy z każdej strony, co mamy. Starajcie się, Paweł nie neguje darów duchowych, ale wręcz odwrotnie mówi, starajcie się usilnie, usilnie, usilnie z jednej i drugiej strony. I w środku, czy ku środkowi, mamy drogę jeszcze doskonalszą, czyli miłość, jak widzimy w 14 rozdziale, w pierwszym wersecie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty nas pouczasz. Dziękujemy Ci, że nie szukamy rzeczy spektakularnych, w których upatrywalibyśmy naszą duchowość, ale pouczeni przez Twoje słowo widzimy, że duchowość to codzienna wierność, to wytrwanie w miłości ze sobą nawzajem. Dziękujemy Ci za tą cierpliwość, cierpliwość, która jest owocem ducha. Dziękujemy, że w naszych brakach cierpliwości nie uciekamy się do skrótów, do pseudo duchowych rzeczy, ale czekając na Ciebie, trzymamy się Twojego słowa i trzymamy się wierności, które wynikają z Twojego działania, Duchu Święty. Dziękujemy za ten obraz duchowości, za to, że Ty prowadzisz nas ku dojrzałości, że Ty sam jesteś cierpliwy, kiedy my nie jesteśmy. Dziękujemy za te rzeczy, za te owoce, które swoją mocą w nas wyprowadzasz. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Tak więc dzisiejszy urywek. Dzisiaj będziemy mówili o kwestiach duchowych. W 12 rozdziale, pierwszym wersecie macie napisane 12 rozdział, pierwszy werset, a co do darów duchowych, naprawdę jest tam powiedziane co do kwestii duchowych, co do rzeczy duchowych. Tam nie ma słowa dar. Tak więc będziemy mówili o kwestiach duchowych, darach duchowych, które były bardzo ważne dla Koryntian. Co więcej, w oparciu, jak widać, Paweł apostoł, przed chwilą widzieliśmy to w dwóch wersetach, dla niego też te kwestie były ważne, dlatego że przekazał im usilnie starać się o te rzeczy. Ale w Koryncie, w oparciu właśnie o te dary duchowe, Koryntianie widzieli własną wartość gorzej nawet. Wynosili się jedni na drugich ze względu na to, że o, ja mam taki dar, a ja mam taki dar, a ty nie masz takiego daru, a ja mam taki dar. Czyli rodem z przedszkola zachowania, które i nam nie są obce. Ale Koryntianie uważali się właśnie za duchowe osoby, dlatego że mam to, a ty nie masz tego, co ja mam. Jak powiedziałem, dzisiaj każdy z nas może i często wynosi się nad innych w przeświadczeniu, że jest jakiś dojrzalszy duchowo, jestem bardziej uzdolniony, jestem może bardziej potrzebny niż inni członkowie Kościoła, jak słyszeliśmy tydzień temu, niż inne członki ciała Kościoła. Ja jestem bardziej konieczne, by całe ciało było zdrowe, co oczywiście jest nieprawdą, dlatego że najmniejsza, jeżeli coś dolega najmniejszemu członkowi ciała, całe ciało cierpi. Jednak tutaj widzimy, że Paweł Apostoł wydaje się koncentrować na darach objawieniowych, czyli w szczególności na darach mówienia językami i prorokowania. Cały ten potężny urywek, cała ta potężna część właśnie dotyczy mówienia językami i prorokowania. Słuchajcie, choć w naszym Kościele nie praktykujemy tych rzeczy, jednak wielu, czy może nawet zdecydowanej większości innych kościołów ewangelicznych, nawet jeżeli te dary nie mają miejsca, to te dary są formalnie dopuszczane, że pewnie coś z tych darów jest prawdziwe, czyli jest taka swoista otwartość. Nawet jeżeli nie ma mówienia językami, to jednak byśmy powiedzieli, niektóre z mówienia językami są prawdziwe. No my byśmy coś takiego raczej nie powiedzieli. Słuchajcie, częstokroć, jak to miało miejsce u nas w naszym mieście, dochodzi nawet na tym tle do podziałów, czyli jak bardzo jesteśmy za, albo jakim rodzajem darów duchowych. I całkiem niedawno właśnie coś takiego w naszym mieście miało miejsce. Słuchajcie, jak powiedziałem, w naszym Kościele nie praktykujemy ani mówienia językami, ani prorokowania. Prawdę powiedziawszy, jeżeli ktoś zacząłby mówić na językach podczas nabożeństwa, musielibyśmy go pewnie napomnieć, aby nie zakłócał naszego nabożeństwa udawanym darem. Oczywiście, jeżeli ktoś robi to prywatnie, to już jest zupełnie inna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma wiele różnych kwestii niedojrzałości. Pamiętam, miałem okres sam osobiście, kiedy nie jadłem wieprzowiny. No i co? Mądre to było? No obecnie z tej perspektywy nie wydaje mi się, że to było mądre. Jednakże tak to wygląda. Tak więc prorokowanie, mówienie językami, pewnie słyszeliście nieraz w Kościele, że ktoś wychodzi i mówi, mam słowo od Pana. Ja słyszałem coś takiego, jestem całkiem przekonany, że Pan to powiedział, módlcie się więcej. Coś takiego ja słyszałem. Inne słowo od Pana, nie bawcie się komórkami podczas nabożeństwa. A nie też. Słuchajcie, jedno i drugie jest dobre, zasadne, ale to, wiecie, tak jak ta ilustracja, jeżeli jest korek, ja się przebiorę za policjanta i będę starał się rozładować korek, no robię dobrą rzecz, ale co się stanie, jeżeli się pojawi prawdziwy policjant? I podobnie tutaj, no nie, to nawet, tak, to są dobre rzeczy, módlcie się więcej, ale nie o to chodzi. Tak więc nasze podejście jest dość kategoryczne, nie wydaje wam się, mało otwartości z naszej strony i jedna z przyczyn na tak kategoryczne podejście jest właśnie ten urywek, który Sebastian przeczytał, czyli 1 Koryntian 13. Najczęstsze, jak już powiedziałem, stanowisko do języków to jest ta otwartość. Słuchajcie, jaki jest kontekst 13 rozdziału listu do Koryntian? W 12 rozdziale mamy dary objawieniowe, czyli mówienie językami i prorokowanie. W 14 rozdziale będziemy mieć dary objawieniowe, czyli mówienie językami i prorokowanie. I 13 rozdział nagle wydaje się jakieś wtrącenie bezzasadne, bo nagle mamy urywek o miłości. Ale również, jeśli chodzi o 13 rozdział, jak za chwilę zobaczymy, i początek, i koniec 13 rozdziału, to są dary objawieniowe, czyli mówienie językami i prorokowanie. Słuchajcie, dlaczego, może na sam początek takie podsumowanie, dlaczego dary objawieniowe występowały w takiej obfitości w Koryncie, w kościele w Koryncie? Otóż, pewnie mam nadzieję, że pamiętacie, bo raz czy dwa razy o tym nauczałem, były na to trzy przyczyny, dlaczego tak dużo jest, tak dużo Paweł pisze o mówieniu językami i prorokowaniu do Koryntian. No, pisze dużo, dlatego że te rzeczy miały tam miejsce. Pytanie, dlaczego w takiej obfitości? Po pierwsze, języki, czyli pamiętacie definicję? Ktoś pamięta jeszcze definicję, co to jest mówienie językami? Biblijnie zdefiniowane. Biblijnie zdefiniowane mówienie językami to mówienie niewyuczonym ludzkim językiem, co jest prorokowaniem. Czyli jeżeli ja byłbym w metrze w Tokio, pamiętacie, i nagle Bóg daje mi zdolność mówienia po japońsku, języka, którego nigdy się nie uczyłem, językiem, którego nigdy się nie uczyłem, i głoszę Ewangelię współpasażerowi w metrze, to nie jest mówienie językami. Mówienie językami to jest wtedy, kiedy zaczynam mówić ziemskim, niewyuczonym językiem. Oczywiście to jest cudowna zdolność, ale jeszcze zaczynam prorokować, mówiąc tym językiem. I dopiero wtedy to jest biblijnie zdefiniowane mówienie językami. I teraz mówienie językami było widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości. Jaka to była niewidzialna rzeczywistość? No, niewidzialna rzeczywistość była taka, z którą Żydzi mieli bardzo duże problemy, jak wiecie, że i poganie otrzymali Ducha Świętego. Widzicie, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, nie widać tego, nie zmienia się nam kolor oczu. I teraz na samym początku historii Kościoła konieczne było takie potwierdzenie, że i poganie też są częścią ludu Bożego, i tym potwierdzeniem, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 11 i 15 rozdziale, tym potwierdzeniem było widoczne, widzialne mówienie językami. Tak więc i poganie otrzymali Ducha Świętego. Tak więc to była pierwsza przyczyna. Po drugie, do 70 roku nie było jeszcze kompletnej Biblii i w tym okresie przejściowym Bóg prowadził lud przy pomocy dodatkowego objawienia. Czyli mówienie językami tłumaczonymi w kościele, dodajmy, prorokowanie, to były te dodatkowe sposoby, zachęty utrzymania ludu Bożego przez Boga. I o tym za chwilę będzie mowa. I po trzecie, dlaczego mówienie, co mówienie językami oznaczało? Mówienie obcymi językami, o tym Paweł będzie mówił w 14 rozdziale, mówienie obcymi językami to znak, oznaczało zawsze jedną rzecz, że zbliża się sąd nad Izraelem. Tak jak u proroka Izajasza czytamy, że ja przemówię do tego ludu językiem, którego nie pojmie. Kiedy Bóg zaczyna przemawiać obcymi językami, uwaga, nadchodzi sąd. No i rzeczywiście, jak wiemy, błyskawicznie, czyli w przeciągu jednego pokolenia, nadejdzie potworny sąd nad Jerozolimę, nadciągnie, nie zostanie kamień na kamieniu ze świątyni. Tak więc to były te trzy przyczyny, czyli poganie też, nie Żydzi też, mają Ducha Świętego i mamy widzialny znak, że ten Duch Święty również stąpił na nieżydów. Co więcej, objawienie nie było kompletne i dlatego konieczne było dodatkowe objawienie. I trzecie, mówienie językami oznacza sąd zbliżający się nad Żydami, nad świątynią, nad Jerozolimą. I słuchajcie, tak jak na początku, po w niebo wstąpieniu Jezusa, mamy dużo na temat języków. Później, zwróćcie uwagę, w miarę, już nawet widzimy to w Nowym Testamencie, w ogóle nie ma o nich mowy, praktycznie. Dzieje apostolskie, Koryntian, później gdzieś tam być może coś w Rzymian, ale praktycznie nie ma o tym mowy. Tak więc nie tylko, że języki, możemy powiedzieć, zanikły do 70 roku, języki zanikły w Nowym Testamencie, jak widzimy. I teraz zobaczcie, 1 Koryntian 13 zaczyna się w 12:31, jak widzimy. Dary są ważne, należy się o nie starać usilnie, pisze apostoł, i je rozwijać. Jednak jest coś doskonalszego i tym czymś jeszcze doskonalszym, jeszcze bardziej, czego powinniśmy pragnąć, to jest właśnie miłość. Słuchajcie, większość kazań z tego urywka dotyczy miłości oderwanej od bezpośredniego kontekstu tych słów. Dlatego, że bezpośrednim kontekstem tego urywka o miłości są dary objawieniowe. Jest mówienie językami i prorokowanie. Ale oczywiście nie chcę być, jak często się zdarza, zupełnie źle, żeście rozumieli ten urywek. Teraz ja wam powiem, jak należy rozumieć ten urywek. To się często zdarza. Słuchajcie, nie ma absolutnie nic złego, moim zdaniem, czy niepoprawnego, w tej większości kazań, które właśnie dotyczą miłości. Czym jest miłość? I w oderwaniu od kontekstu, czyli w oderwaniu od mówienia językami i prorokowania. Słuchajcie, nie ma nic złego, dlatego że to jest dokładnie o tym Paweł mówi. Paweł mówi o miłości. Paweł mówi, że jest coś jeszcze większego, jeszcze lepszego, od tych wspaniałych darów, które macie, i tym większym, lepszą rzeczą jest właśnie miłość. Także jak najbardziej zupełnie zasadne, że w oderwaniu od kontekstu można mówić i należy mówić o miłości. My tym dzisiaj zajmiemy się w kontekście, co dokładnie, o co chodzi w kontekście apostołowi Pawłowi. Paweł ma na myśli konkretne rzeczy i właśnie o tym za chwilę. Paweł mówi, jeśli zabraknie miłości, i to jest kolejny urywek, i to są wersety 3-7, jeżeli zabraknie miłości, nagle wszystko staje się bezużyteczne. Słuchajcie, jeżeli przestaniemy patrzeć na siebie, może tak to ujmijmy, jeżeli przestaniemy patrzeć na siebie oczami miłości w naszym Kościele, nic nam nie pomoże. To jest przesłanie tego środka rozdziału od 3 do 7. Nic nam nie pomoże. Ani poprawna teologia, której często się szczycimy i słusznie, ani wiara, ani CRC, ani żadne inne starania. Nic nam nie pomoże, jeżeli zaniedbamy te wersety, jeżeli nie będziemy patrzeć na siebie właśnie oczami, które kochają. I zobaczcie, ja przeczytam jeszcze raz ten urywek. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, Koryntianie, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Słuchajcie, Bóg jest miłością, nic więc dziwnego, że ci, którzy są nazwani Jego imieniem, muszą kochać tak jak On. I dokładnie to jest opis stosunku Boga do nas. Bóg jest miłością, Bóg zakrywa, Bóg przykrywa nasze grzechy, Bóg nas cierpliwie przyjmuje. I zobaczcie, cała ta wyliczanka kończy się w wersecie 8a. A 8a mówi: miłość nigdy nie ustaje. I słuchajcie, miłość nigdy nie ustaje. Wydaje się, że ostatnia rzecz, która jest wspomniana, tak jak często w środku, ta rzecz w środku jest tym maksimum, tą rzeczą najważniejszą, ale również to, co jest na samym końcu, jest tym maksimum wszystkiego. I tą rzeczą najważniejszą, tą cechą najważniejszą, wydaje się, na którą Paweł wskazuje, nie bez przyczyny, bo o to mu chodzi w tym kontekście, o którym mówi, najważniejsza cecha miłości, która sprawia, że miłość jest największa, to jest to, że miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest trwała. Miłość to jest cecha miłości. Miłość nie porzuca, czy nazwijmy to inaczej, miłość nie zniechęca się. Tak jak męczymy się, zniechęcamy się wieloma rzeczami, wydaje się, że to, co kiedyś było, wyglądało dla nas atrakcyjne, teraz już jest mniej takie. Jeśli mamy do czynienia z miłością, to jest ta cecha. Choćby nie wiadomo, co się wydarzyło, miłość nigdy, nigdy nie ustaje. I to jest ta konkluzja wyliczanki. Ale zwróćmy uwagę, jak to widzicie, macie tu zaprezentowane, na dwa pierwsze wersety 13 rozdziału i ostatnie wersety 13 rozdziału. I o czym jest mowa? Dwa pierwsze wersety 13 rozdziału, i to jest, wiecie, kontekst, wiecie, jeżeli interpretujemy urywek, kontekst. Już zaczęliśmy od tego kontekstu szerszego, teraz się zbliżamy do środka. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i to nie chodzi, oczywiście 2 jest 4, to chodzi o wiedzę objawioną. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I teraz 8 i 9, miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Czyli zwróćmy uwagę, czy pamiętajmy przynajmniej o tym, że kiedy Paweł mówi o miłości, mówi to, czy ubiera to, otacza to w ramy darów objawieniowych, które są kontekstem. Czyli niech nam to nie umknie. Miłość jest najważniejsza, miłość nigdy nie ustaje. I to, co Pawłowi chodzi, to jest to, że te wspaniałe obdarowania ducha, do których namawia Koryntian, jak mówienie językami, odejdą wkrótce, zanim powiesz Indiana Jones. Twój dar mówienia językami odstąpi od ciebie. I co wtedy? I co ci wtedy pozostanie? To jest punkt, że tak powiem. To jest konkluzja Pawła. Jeżeli to jest, w tym zawiązujesz całą swoją nadzieję, uwaga, bo jeszcze za twojego życia nagle to wszystko cię pozostawi. Ale jest coś, co okaże się trwałe, co okaże się trwalsze niż wiara. 9 i 10 urywek. I zobaczcie, wydaje się, że to wygląda nader nader prosto, o co Pawłowi chodzi w tym urywku. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Cząstkowa jest nasza wiedza i prorokowanie, cząstkowe znaczy fragmentaryczne. Kiedy jednak nastanie doskonałość, czyli już pewnie wiecie, że doskonałość oznacza kompletność, to, co cząstkowe, przeminie. I oczywiście większość z nas, być może, zasugeruje, przez większość życia, tak jak ja, uważało, że jest mowa tutaj o niebie, o drugim przyjściu Jezusa, czy o czymś takim, kiedy nastanie doskonałość, no bo od razu pierwsza rzecz, jaką myślimy, niebo, Jezus, rzeczy ostateczne, coś w tym rodzaju. Podczas, wydawałoby się, że trudno jaśniejszy urywek, dlatego że widzimy fragmentaryczność, cząstkowość skontrastowaną z kompletnością, z doskonałością. Zobaczcie, z jednej strony mamy cząstkowe, przeminie, podczas gdy w środku jest oczywiście coś, co jest przeciwne cząstkowemu, czyli coś, co jest kompletne. I oczywiście Paweł cały czas mówi o jednej i tej samej rzeczy. Mówi o objawieniu, które jest cząstkowe, po części, ale już niedługo, powiada. Już niedługo będzie pełne, kompletne i wtedy języki i proroctwa, to, co jest cząstkowe, z czego, czego powinniście szukać i z czego tak bardzo się szczycicie, to wszystko przeminie. Paweł używa kolejnej ilustracji w 11 i 12 wersecie. W 11 i 12 wersecie czytamy, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Paweł używa kolejnej ilustracji o dorastaniu, wzroście, dojrzewaniu, ale cały czas ma na myśli no, to, o czym mówi cały czas. Czyli ma na myśli dary objawieniowe, czyli mówienie językami i prorokowanie. Cały czas ma na myśli Słowo Boże, które Bóg depozytuje, składa w Kościele. I teraz jakie jest postrzeganie dzieci? O co Pawłowi chodzi w tym postrzeganiu dzieci? No i postrzeganie dzieci, byśmy powiedzieli, jest postrzeganiem niedojrzałym. Na czym polega niedojrzałość postrzegania dzieci? No właśnie na fragmentaryczności. Dzieci po prostu nie widzą całego kontekstu. I dlatego potrzebują bogów, jak gdyby, rodziców, którzy im ten kontekst poszerzą, którzy im opowiedzą o konsekwencjach takiego czy innego zachowania, dlatego że dzieci myślą, że ta konkretna rzecz wystarczy, żeby były spełnione. Podczas gdy rodzic ze swoją mądrością właśnie przychodzi i poszerza tą perspektywę i mówi, hej, to nie jest zupełnie tak. No nie, dlatego, że kontekst, całość wygląda zupełnie inaczej, w zupełnie innym świetle stawia to twoje pragnienie, które tak bardzo, tą rzecz, której tak bardzo pragniesz. Dzieci chcą, żeby tato kupił Lamborghini, no nie, nie frasując się, że jest taka drobny szczegół jak pieniądze. Ale widzicie, że dzieci, apostoł wraca właśnie i tłumaczy nam, że chodzi dokładnie o co? Chodzi o tą cząstkowość. I znowu o tej cząstkowości nam wspomina, że jest też ta cząstkowość i to jest ten problem w postrzeganiu dzieci. Podczas gdy, kiedy nadejdzie kompletność, pełne objawienie wraz z tą kompletnością nadejdzie nasza z Bogiem społeczność, bliska i bezpośrednia. Ja bym powiedział jeden z bardziej wspaniałych wersetów, które mówią, że teraz widzimy fragmentarycznie, później zobaczymy twarzą w twarz. I pomimo tego, iż wydaje mi się, że ten werset nie mówi co, nie odpowiada na pytanie co, nie odpowiada na pytanie kogo twarzą w twarz, ale odpowiada na pytanie jak. No nie o to Pawłowi chodzi. Nie chodzi o to, kogo zobaczymy, czy co zobaczymy, ale Pawłowi chodzi jak zobaczymy. Teraz widzimy niewyraźnie, teraz widzimy fragmentarycznie, ale nadchodzi czas i ten czas jest tuż, tuż. Słuchajcie, czasami nam się wydaje, że jesteśmy jacyś tacy poszkodowani. O, tamci to mieli dobrze, mieli te różne dary, cuda, różne rzeczy, a my jesteśmy tacy poszkodowani. No, apostoł Paweł wydaje się mieć zupełnie inny pogląd na naszą obecną sytuację i stwierdza, że właśnie nasza sytuacja jest 50 tysięcy razy lepsza od tej, którą mieli jego adresaci w Koryncie. Kiedy nadejdzie ta kompletność, kiedy w pełni Boże objawienie zostanie zdepozytowane w Kościele, wtedy uwaga, co się stanie? No wszystkie te niedojrzałości, wszystkie te rzeczy fragmentaryczne odejdą. Dlaczego odejdą? Dlatego, że nie będzie już żadnej potrzeby, aby one jeszcze były z nami. Co więcej, zwróćcie uwagę, wówczas, twarzą w twarz, wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Czyli co to oznacza? Wtedy poznam poznanie, którym poznał mnie Pan. Poznam poznanie, którym poznał mnie Bóg. Wtedy będę wiedział, jakim poznaniem On mnie poznał. Słuchajcie, pytanie jest takie. Czytacie Biblię? To jest to niewygodne pytanie. W związku z tym urywkiem o miłości, w związku z tym urywkiem w kontekście o miłości. Czytacie Biblię? Czy wasze dzieci czytają Biblię? Czy pytacie, upewniacie się, że czytają Biblię? Czytacie Biblię codziennie? Czy spotykacie się twarzą w twarz z Bogiem, z Bożym objawieniem? Słuchajcie, nie ma skrótów. Niektórzy pragną, jak powiedziałem w modlitwie, ja chcę czegoś atrakcyjnego. Ja chcę tej duchowości takiej natychmiast. Ja już mam dosyć tego czekania. I niektórzy udają się na skróty i szukają w tym spektakularnym przeżyciu tej dojrzałości, tej duchowości. No, słuchajcie, to nie jest droga. Dlatego, że droga, którą Bóg nam przedstawił, to namalował nam ją od 3 do 7 wersetu, po pierwsze, i teraz zachęca nas do niej i w 12 wersecie, że oto teraz, kiedy mamy kompletność, tam mamy się udawać po wszelką zachętę. I 13 werset, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Tak więc jest wiara kiedyś będziemy oglądać Boga naszymi oczami, nadzieja, miłość, lecz z nich największa jest miłość. Dlaczego miłość jest największa? Dlatego, że miłość jest trwała. Miłość nie ustaje, miłość się nie zniechęca, miłość nie porzuca. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. za Twoje objawienie, dziękujemy za Twoje słowo, że Ty swoim słowem nas prowadzasz i więcej, Ty swoim słowem nas przeprowadzasz. Dziękujemy za to. Prosimy o Boże, byśmy nie zaniedbywali Twojego słowa, ale byśmy praktykowali, radowali się nim, trwali w Twoim słowie. Prosimy, aby nasza duchowość nie była oparta na jakichś skrótach, na jakichś środkach doraźnych, ale abyśmy wytrwale każdego dnia trwali przy Tobie. I wiemy, że to tylko w Twojej mocy i z Twojej łaski, Boże, jest w stanie wyjść. Amen.
Dziękuję, Marek.